Prezes Orlenu naruszył potężne interesy, nie dziwi więc atak na niego mediów sprzyjających opozycji. Tak wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki komentuje dzisiejszą publikację Gazety Wyborczej dotyczącą Daniela Obajtka.
Gazeta Wyborcza podała, że prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w czasach, kiedy był wójtem w Cimiach, chciał, tu cytat, wykończyć firmę swojego wuja. Choć jako samorządowiec nie mógł tego zrobić, kierował z tylnego siedzenia konkurencyjną spółką. Potem skłamał w tej sprawie przed sądem, podała gazeta. Dziennik przekonuje, że dowodem na to są nagrania rozmów Obajtka, którymi dysponuje. Dodatkowo Wyborcza wskazuje, że obecny prezes PKN Orlen posługuje się wulgarnym językiem. Koncern wydał oświadczenie w sprawie publikacji. Czytamy w nim, że stawiane w artykule tezy nie mające potwierdzenia w faktach, a oparte na nagraniach, których pochodzenia, czasu i okoliczności nie sposób stwierdzić, uderzają w wizerunek PKN Orlen. Materiał narusza dobre imię Daniela Obajtka, czytamy w piątkowym oświadczeniu spółki. Orlen nie tylko jest potentatem energetycznym, ale wchodzi także na rynek mediów. To uderza w wiele interesów, wskazuje wiceminister aktywów Maciej Małecki.
Notuje największe zyski w historii. Orlen prowadzi rekordowe inwestycje, prowadzi ogromną inwestycję w postaci budowy silnego multienergetycznego koncernu, który zdecydowanie podniesie rangę naszego czempiona paliwowego, ulokowanych razem z nim Lotosu, PGNiG-u i Energii. Oczywistym jest, że prezes Daniel Obajtek, działając w taki sposób, naruszył wiele interesów silnych graczy, którzy do tej pory mieli ten tort zysków podzielony dla siebie.
Orlen podkreśla, że wobec Daniela Obajtka, pełniącego od lutego 2018 roku funkcję prezesa zarządu PKN Orlen, żaden sąd nie wydał wyroku stwierdzającego popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Opozycja, choć wymienia kilka nazwisk, to deklaruje wyłonienie wspólnego kandydata na nowego prezydenta Rzeszowa. Jednomyślności co do własnego reprezentanta na ten urząd nie ma także w Zjednoczonej Prawicy. Osobnych kandydatów mają zgłosić Solidarna Polska, Porozumienie oraz PiS.
Przedterminowe wybory włodarza w stolicy Podkarpacia będą konieczne po tym, gdy rezygnację złożył wieloletni prezydent tego miasta, Tadeusz Ferenc.
On sam jako swego następcę widziałby związanego z Solidarną Polską wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Jego kandydaturę poparło już prezydium zarządu ugrupowania Zbigniewa Ziobry.
Na razie premier Mateusz Morawiecki wyznaczył do pełnienia funkcji prezydenta miasta Rzeszowa Marka Bajdaka.
To zamieszanie wokół kandydatów w ocenie senatora Jana Marii Jackowskiego jest zupełnie niezrozumiałe dla wyborców PiSu.
Ponieważ wydawało się, że pan minister Marcin Warchoł jest takim niejako naturalnym kandydatem obozu Zjednoczonej Prawicy, tej racji, że przecież jest bardzo związany z Rzeszowem i jest bardzo ceniony w Rzeszowie jako osoba życia publicznego. A teraz się okazało, że i inne środowiska, które stanowią obóz Zjednoczonej Prawicy, mają wystawić własnych kandydatów. I sądzę, że to zamieszanie jest absolutnie niepotrzebne i tutaj najlepiej by było, gdyby ten kandydat, który jest naturalny i ma największe szanse, uzyskał poparcie. Przypomnę, że obóz Zjednoczonej Prawicy obecnie nie ma żadnego prezydenta w żadnym z 16 miast wojewódzkich. Teraz mamy taką szansę, żeby tę sytuację zmienić.
Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zajmował stanowisko od ponad 18 lat.
A zgodnie z przepisami, w przypadku wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta przed upływem kadencji, wybory przedterminowe zarządza premier. Do czasu objęcia obowiązków przez nowego włodarza funkcję tę pełni osoba wyznaczona przez szefa rządu.
W tym roku na inwestycje przeciwpowodziowe trafią prawie 3 miliardy złotych. O planach rządu mówił w Sejmie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Polityk przedstawił też informacje na temat stanu przygotowań do możliwej fali powodziowej w Polsce. Jak zapewnił, wszelkie służby działają 24 godziny na dobę.
Obecnie akcja lodołamania odbywa się na kilku polskich rzekach, między innymi na Odrze i Wiśle. Wody Polskie dysponują flotą 24 lodołamaczy i budowane są kolejne 4 maszyny.
Wały przeciwpowodziowe monitoruje blisko 1000 osób, wskazał minister Andrzej Adamczyk.
Centra operacyjne ochrony przeciwpowodziowej Wód Polskich od 11 stycznia bieżącego roku pełnią całodobowe dyżury. Łącznie dyżuruje 50 osób. Sztaby są organizowane przez Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich co najmniej 2 razy dziennie. Ponadto wały przeciwpowodziowe monitoruje w Polsce około 1000 osób we wszystkich regionach. Monitoring jest prowadzony z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Obecnie na Odrze pracuje 13 lodołamaczy, w tym 7 polskich. Na Wiśle pracę prowadzi 10 maszyn, a 7 patroluje ujście rzeki. Akcja kruszenia lodu na Odrze i Wiśle rozpoczęła się w połowie lutego.
Zakończyły się obrady dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Dziś przywódcy państw i rządów rozmawiali o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i obroną. Zastanawiali się, jak poprawić wspólne zdolności reagowania. W rozmowach wziął też udział sekretarz generalny NATO.
W przyjętych konkluzjach przywódcy podkreślili znaczenie dalszego pogłębiania współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obrony między państwami.
Uzgodnili też gotowość operacyjną w Unii Europejskiej i zwrócili uwagę na konieczność przyspieszenia rozwoju zdolności cywilnych oraz wojskowych.
Tuż po zakończeniu obrad przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekonywała, że Unia potrzebuje własnych zdolności wojskowych. Podkreślała, że odpowiedzią na to jest program PESCO.
A wczoraj unijni przywódcy skupili się na walce z pandemią koronawirusa. Liderzy rozmawiali m.in. o konieczności przyspieszenia szczepień i zwiększenia produkcji szczepionek przeciw COVID-19.
To były wiadomości w Radiu Maryja.